Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, śpiewa dla nas Aretha Franklin. Na zegarze godzina 7:18, a już teraz zapowiadany gość jest z nami pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i zanim przejdziemy do tematów związanych z wyborami prezydenckimi, to najpierw te związane z polską szkołą, a konkretnie edukacja zdrowotna. To jest propozycja pani minister edukacji, bardzo kontrowersyjna wersja edukacji seksualnej, tak ostrzega część środowisk. Proszę powiedzieć, co pan myśli na temat nowego przedmiotu forsowanego przez panią minister edukacji?
Myślę, że jest to przedmiot ściśle indoktrynacyjny, przy czym też zaznaczam, że warto pamiętać, że on występuje w parze z drugim, podobnie zresztą skonstruowanym przedmiotem, edukacją obywatelską. Na ten drugi przedmiot zwraca się mniejszą uwagę, może niesłusznie. Natomiast w środku tego przedmiotu edukacja zdrowotna jest jeszcze jeden problem. Mam wrażenie, że środowiska konserwatywne skupiły się przede wszystkim na tym aspekcie, który całkiem szczerze pani minister Kotula nazwała po prostu edukacją seksualną w jednej ze swoich wypowiedzi. I tam tego rzeczywiście jest sporo, ale ja widzę zagrożenie, kto wie, czy nawet nie większe, we wpleceniu w program tego przedmiotu mnóstwa, no moim zdaniem, ściśle ideologicznych i indoktrynacyjnych rzeczy zawartych w takich dziedzinach czy tematach, no bo program jest podzielony na tematy, jak edukacja, czy zdrowie społeczne, albo zdrowie psychiczne. I podam tutaj przykłady. Dajmy na to, w przypadku zdrowia psychicznego mamy w wymaganiach dla klas 4-6 następujące zagadnienie. Uczeń okazuje szacunek sobie i rozwija poczucie własnej wartości. Okazuje szacunek i empatię w relacjach międzyludzkich i jest gotów przyjąć perspektywę drugiego człowieka. Mówimy o klasach 4-6. No, zaiste nie mam pojęcia, co takie wymaganie ma wspólnego ze zdrowiem, pojmowanym jako dziedzina ścisłej nauki, natomiast widzę tutaj zagrożenie dla wkroczenia w dziedzinę, która powinna być absolutnie zastrzeżona dla rodziców. Dlaczego, tak, dlaczego wymuszać na uczniu przyjęcie perspektywy drugiego człowieka? Co to ma w praktyce oznaczać? Jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to mamy uznać, że on ma rację? No trudno powiedzieć, natomiast z całą pewnością to wykracza, i to daleko wykracza, poza dziedzinę ściśle pojmowanego zdrowia i edukacji zdrowotnej, i jest to, zastrzegam, tylko jeden z wielu przykładów, bo tak sformułowane zalecenia można znaleźć zarówno w programie dla przedszkoli i szkół podstawowych, jak i w tym programie dla szkół średnich. Wszędzie tam pojawiają się właśnie tego typu sformułowania i wymagania. Jeszcze jeden przykład, jeżeli pani redaktor pozwoli. Dokładnie ta sama dziedzina, tylko klasy 7-8. Uczeń rozpoznaje manipulacje w środowisku społecznym i rodzinnym oraz asertywnie na nią reaguje. No to ja mam pytanie, co to jest, zdaniem autorów programu, manipulacja w środowisku rodzinnym i co ma oznaczać asertywna reakcja na te manipulacje? No naprawdę, mówimy tutaj o ramach programowych, które mogą być wypełnione skrajnie niebezpieczną treścią z punktu widzenia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami.
I zgodnie chyba z konstytucją. Znaczy, no, rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeżeli mówimy, a pan podał, no, konkretne już przykłady w, no, takiej bardzo delikatnej, wrażliwej dziedzinie, bez uwzględnienia zgody rodziców, to no, wydaje się, że to nawet może można w takich kategoriach rozpatrywać, jak po prostu coś, co jest niezgodne z zapisami Konstytucji RP. Ale to są na pewno tematy, do których będziemy wracać. Teraz przejdźmy już do naszego kolejnego tematu. Mam umowę z państwami z grupy Mercosur. My wielokrotnie na tematy rolnicze zasadnicze również rozmawialiśmy. Premier Donald Tusk odrzuca porozumienie Unia Europejska-Mercosur w obecnym kształcie. Czy uważa pan, że mamy wystarczającą siłę, wystarczająco narzędzi, czy faktycznie polscy producenci drobiu czy wołowiny mogą zablokować tą tak naprawdę największą w historii strefy wolnego handlu umowę?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to dobrze, że się pojawił wreszcie taki komunikat ze strony rządu. No, ja mam oczywiście jak zwykle wątpliwości, co znaczy to zastrzeżenie pana premiera, że w obecnym kształcie, że w tej chwili blokujemy. Natomiast wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o to, jak ta umowa ma wyglądać teraz, to stanowisko polskiego rządu jest jasne, jednoznaczne i to dobrze. Natomiast sama ta umowa będzie oczywiście forsowana nadal, ponieważ ona jest częścią programu wygaszania europejskiego rolnictwa. I częścią tego programu jest również położenie nacisku na kwestie emisji, metanu. To, przypominam, jest powiązane z hodowlą bydła. Tutaj między innymi mówimy o wołowinie. No i problem polega na tym, że kraje Mercosur nie muszą tych wszystkich norm przestrzegać, no i nie są skrępowane polityką klimatyczną. Więc do czego to wszystko ma prowadzić i może prowadzić, to jest zupełnie oczywiste. Wynika wprost z tego, jaka jest konstrukcja tej umowy oraz jaką politykę klimatyczną względem swoich rolników zamierza prowadzić, a w dużej mierze już prowadzi Unia Europejska. Więc warto zauważyć, że oczywiście dobrze, że myśmy to stanowisko zajęli, że pan premier to ogłosił. Natomiast to jest tylko stanowisko w tym momencie. To nie rozwiązuje problemu, bo problemem generalnie jest traktowanie rolników przez Unię Europejską i problemem jest sama polityka klimatyczna Unii Europejskiej.
To na zakończenie jeszcze wróćmy do polskiej polityki. Rafał Trzaskowski kontra ogłoszony już kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Nawrocki. Proszę powiedzieć, jakby pan dzisiaj ocenił, który z tych kandydatów ma większe szanse?
Nie sposób dzisiaj takiej oceny przedstawić z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jesteśmy na samym początku kampanii i nawet oceniając bardzo krytycznie konwencję, na której został zaprezentowany pan dr Nawrocki jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślam Prawa i Sprawiedliwości, bo bajka o tym, że jest to jakiś kandydat obywatelski, jest, przepraszam, ale naprawdę mocną ściemą. Ona była słaba, ta konwencja, ale to jest, jak powiedziałem, początek kampanii. Dopiero treść tej kandydatury, tę kandydaturę trzeba dopiero wypełnić treścią. Więc w tej chwili, jeżeli ktoś przywiązuje wagę do sondażu, który był robiony w trakcie tego weekendu i potem był bardzo szumnie ogłoszony w trakcie weekendu, to znaczy, że nawet częściowo przed niedzielą, kiedy ogłoszono tę kandydaturę i w którym to sondażu pan dr Nawrocki zbiera chyba tam koło 25%, a pan Rafał Trzaskowski 41%. Ten sondaż nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Mało tego, ja uważam, że przeprowadzanie sondażu tego typu w tym momencie jest po prostu niepoważne. To jest ewidentna manipulacja sondażowa. No i drugi powód, dla którego nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, to fakt, że my nie jesteśmy w ogóle pewni, kto tak naprawdę weźmie udział w tym wyścigu. Po pierwsze dlatego, że wciąż możliwa jest zmiana kandydata i z jednej i z drugiej strony, i ja wcale bym się nie zdziwił, to są pierwsze wybory, w których bym zakładał nawet tak daleko idące warianty różnego rodzaju zmian. No i po drugie, nie wiemy, kto jeszcze się w tym wyścigu może z zewnątrz znaleźć, a tutaj też dobiegają u nas bardzo interesujące polityczne plotki. Więc w tej chwili naprawdę
A możemy coś więcej o tych plotkach, zaznaczając, że to oczywiście są tylko jakieś rozmowy w kuluarach, czy rozmowy, które słyszy się na mieście, ale jakie to mogą być kandydatury, o jakich plotkach mowa?
Są dwa takie wątki. Pierwszy to jest wątek pana prezydenta i ewentualnego kandydata środowiska pana prezydenta. I tutaj można wskazać na taki zabawny jakiś, czy sugestie, czy sygnał. Mianowicie wtedy, kiedy pan prezydent mówił o kandydatach, to pamiętał nazwisko pana Rafała Trzaskowskiego, ale rzekomo nie pamiętał nazwiska pana Karola Nawrockiego. To był taki spektakl, bardzo słabo zresztą przez pana prezydenta Dudę odegrany. Ale to może być taki sygnał, można to odczytywać jako sygnał, że to nie jest jego kandydat i że on być może coś planuje sam i to by się właśnie zgadzało z tymi pojawiającymi się plotkami. A druga rzecz, druga plotka, która krąży no już od paru tygodni, mówi o tym, że środowiska biznesowe wystawią kogoś, czy ze środowisk biznesowych ktoś może wyjść, może to być człowiek mający tak duże pieniądze sam z siebie, że wystarczą mu na kampanię spokojnie. I to są takie okoliczności, które by bardzo mocno zmieniały sytuację w pierwszej turze, a co za tym idzie, no mogą zmienić również sytuację w drugiej turze. A dodajmy jeszcze do tego bardzo słabą pozycję pana Szymona Hołowni, jakieś enuncjacje płynące ze strony pana Kosiniaka-Kamysza, że a być może to w ogóle nie będą ci kandydaci. No naprawdę tu się jeszcze może bardzo, bardzo dużo w nadchodzących miesiącach wydarzyć.
To prawda i my na pewno będziemy przybliżać słuchaczom Radia Wnet wszystkie wątki dotyczące również wyborów prezydenckich. Pan Łukasz Warzecha był gościem Poranka Wnet, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę pani i państwu miłego dnia.
I my także życzymy panu miłego dnia. Ja spoglądam na zegarek. 7:29. No to, drodzy państwo, teraz odrobina muzyki, a za kilka chwil kolejne rozmowy. Połączymy się z Waszyngtonem, z panem Pawłem Burdzem i tutaj już porozmawiamy o polityce, ale o polityce amerykańskim, o tym, kto pojawił się na tej nowej liście nazwisk, jeżeli chodzi o kandydatów, współpracowników, doradców Donalda Trumpa. Ale teraz jeszcze muzyka, a na naszej liście są Skaldowie. Wszystko mi mówi.